Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. A moim Państwa gościem jest Kazimierz Łatwiński, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa.
Czy radny Kazimierz Łatwiński będzie ubiegał się o pracę z jednym ze szpitali zarządzanych przez Urząd Marszałkowski?
Nie, nie mam takich planów.
A wie pan, ile taki radny Koalicji Obywatelskiej na przykład w takim szpitalu zarabia rocznie?
No, tam w internecie były podawane pewne kwoty, no, takie imponujące.
130 tysięcy złotych Sebastian Czymnoczołowski w zielonogórskiej rocznicy, pan Marcinkiewicz w gorzowskiej rocznicy 186 tysięcy złotych, a mamy informację, że nowy radny Grzegorz Potęga w świebodzińskiej rocznicy zostaje zatrudniony. Wprawdzie nie wiemy, ile zarabia, ale to już trzeci radny Koalicji Obywatelskiej zatrudniony w szpitalach. Rozumiem, że mamy doświadczonych w Koalicji Obywatelskiej radnych, którzy znają się na tej pracy szpitalnej. Jak pan podchodzi do tych doniesień?
Myślę, że dobra informacja jest taka, że tutaj pan radny, który będzie zatrudniony w Świebodzinie, nie będzie zatrudniony jako lekarz i z tego, co mi wiadomo, nie będzie przeprowadzał operacji. Także jest zatrudniony do innych działań, więc tu z tego punktu widzenia możemy być spokojni, bo z tego, co wiem, pan radny nie ma wykształcenia medycznego.
No, leczyć nas nie będą prawdopodobnie ci radni, to prawda, ale pytanie tu się pojawia o to, czy takiego typu zatrudnienie to jest według pana coś normalnego, czy nad tym należałoby się pochylić?
To znaczy, ja bym się pochylił nad takimi dwoma kwestiami. Jedna to jest taka, że źle by się stało, gdyby personel tych szpitali powziął takie przekonanie, jakby, że ponieważ tutaj są zatrudniani aktywiści Platformy Obywatelskiej, no to są to jakieś uprzywilejowane w sposób szczególny osoby. I w związku z tym no, pojawiłoby się takie myślenie, że wobec tego to i pacjenci z Platformy Obywatelskiej, jacyś aktywiści też powinni być leczeni na jakichś wyjątkowych zasadach kosztem innych pacjentów. No ale mamy zaufanie do naszych lekarzy, do służby zdrowia i ja no, żywię nadzieję, że tak nie powinno być. Nie tylko, że nie powinno być, ale że tak nie będzie. Tak myślę, że tak nie będzie. Mamy bardzo dobrą opinię o fachowości personelu tego akurat szpitala w Świebodzinie i tutaj są to i mamy zaufanie tutaj do tego zespołu lekarskiego.
Tak dość delikatnie pan tutaj o tym temacie rozmawia, to ja może nie będę drążył, choć pytanie tu się nasuwa, czy to nie są załatwiane po prostu po uważaniu posady dla tych wszystkich, którzy współpracują z marszałek, z Urzędem Marszałkowskim, z Koalicją Obywatelską.
Mogą no tutaj liczyć po właśnie, prostu bo ja mówiłem o dwóch kwestiach, które mogłyby niepokoić w tym kontekście szczególnie, tak? No drugą kwestią jest to, że jakby kierownictwo, zarząd województwa może sobie wyobrażać taką sytuację w ten sposób, że no dobrze, tutaj panowie radni mają posady, ale halo, halo, wy tutaj musicie żelazną linię partii prezentować, nawet jeśli to jest wbrew interesom mieszkańców, środowiska wspólnoty samorządowej, wbrew różnym potrzebą współpracy.
A jak pan tak obserwuje właśnie głosowania albo no właśnie te wypowiedzi na sejmiku województwa, to ma pan takie wrażenie, że tak właśnie jest?
No tutaj ja cały czas liczę na to, że tak nie będzie. Zdarza się tak niestety, że widać taki twardy interes partyjny jest reprezentowany wbrew potrzebom mieszkańców i to by było niepokojące, gdyby to tak działało. Po prostu musimy współpracować w szerszym gronie niż tylko aktywu partyjnego Platformy Obywatelskiej. Musimy realizować ważne programy rządowe i samorządowe. Stoimy w obliczu wielkich absorpcji, wielkich środków zewnętrznych, które napłyną do Polski i tu jest konieczna współpraca. Natomiast, a dlaczego to niepokoi? Dlaczego ja jakby tutaj się niepokoję o to, że ona może być zła, to nie tylko czasem jakieś incydenty, które zdarzają się w naszej współpracy, ale te wzorce, chociażby wzorce, które płyną z Warszawy, tak? Postawa pana marszałka Senatu Grodzkiego, który chciał zablokować przypływ do Polski 750 miliardów złotych, tak? Po to, żeby realizować interes partyjny. Jeśli zatrudnianie radnych w podległych sobie placówkach przez działaczy Platformy temu ma służyć, no to byłoby to fatalne, ale każdy radny powinien zachować jednak jakiś zdrowy rozsądek i po prostu robić to, do czego my jesteśmy jako radni, jako samorządowcy powołani, tak? Czyli
wspomniał pan o
wspólnocie samorządowej.
Wspomniał pan właśnie o wspólnocie, o współpracy także. 8 gmin, Zielona Góra w tym, powołało stowarzyszenie, społeczną inicjatywę mieszkaniową. Tak jest, KZN Lubuskie Trójmiasto. Z Krajowego Zasobu Nieruchomości mają te gminy korzystać po to, żeby wybudować 1000 mieszkań, w tym 500 w Zielonej Górze. A tą inicjatywę, jak pan ocenia, bo ta ona jest wprost związana właśnie z o tym, o czym pan mówił, czyli z Funduszem Odbudowy, no ale także z działaniami rządu, samorządu. Czy ta inicjatywa ma szansę powodzenia w najbliższym okresie?
Tak, ta inicjatywa może być związana z Krajowym Funduszem Odbudowy, z tymi środkami zewnętrznymi, ale też, jak deklaruje rząd, nie musi, bo tam są jeszcze pewne dyskusje, czy Komisja Europejska zezwoli na przekierowanie środków na program budowy mieszkań, oby tak się stało, ale rząd już zadeklarował, że ten strumień pieniędzy na te cele, ten zwiększony strumień pieniędzy w stosunku do tego, co było w programie Mieszkanie Plus, będzie zagwarantowany. Tutaj zebraliśmy doświadczenia związane z programem Mieszkanie Plus. Udało się wybudować 26 tysięcy mieszkań, ale to jest za mało. Wiemy już, gdzie były słabe strony tego programu i rząd wyciągnął wnioski i zaproponował już parę miesięcy temu właśnie korektę programu Mieszkanie Plus w różnych postaciach, bo tutaj mamy bardzo dobrą współpracę samorządów w ramach szeroko rozumianej aglomeracji Lubuskiego Trójmiasta, tak, Zielonogórskiego Obszaru Funkcjonalnego, ale mamy też Polski Ład, czyli inny program rządowy, który z kolei przewiduje budowę, taki pakiet wsparcia finansowego, który będzie umożliwiał z kolei kupno mieszkań, bo społeczne inicjatywy mieszkaniowe, czyli spółki tworzone z udziałem samorządów, ale w oparciu o finansowanie rządowe w kwocie na początek 3 milionów złotych, one będą zapewniać mieszkania tej grupie obywateli, którzy nie chcą być niewolnikami kredytów i których stać na płacenie niewygórowanego czynszu za mieszkanie, natomiast nie stać ich na zaciąganie albo nie chcą się zadłużać na zaciąganie kredytów bankowych. Więc to jest bardzo ważna taka nisza, którą należy wypełnić, tak? Bo to dotyczy ogromnej rzeszy młodych ludzi, którzy w ten sposób będą mogli pozyskać swoje mieszkanie. Natomiast
chciałbym poruszyć z panem jeszcze jedno pytanie, tak, więc może to ten temat musimy już zostawić. Naszym gościem jest Kazimierz Łatwiński, doradca wojewody do spraw gospodarki i infrastruktury kolejowo-drogowej, a za panem, również za włodarzami Zielonej Góry, posłami, spotkanie w Sulechowie dotyczące między innymi rozwiązań komunikacyjnych i połączeń, tej szerszej perspektywy połączeń Zielonej Góry, obwodnicy zachodniej, tego wszystkiego, co przed nami. Jak to wygląda obecnie? Jaki jest obecny stan?
Tutaj też mamy już od około 2 lat bardzo dobrą współpracę 3 samorządów Zielonej Góry, Sulechowa, miasta i gminy Sulechów i Czerwieńska, ale nie tylko burmistrzów, prezydentów, nie tylko radnych, ale i sołtysów i mieszkańców. Współpracę związaną z tym, że z rządowego programu Mosty dla Regionów będzie budowany most po morsku i chodzi o to, żeby ten most nie łączył tylko dwóch miejscowości po obydwu stronach Odry, ale żeby był wykorzystany tak, jak powinien być wykorzystany, jako element większego korytarza transportowego, bo tutaj chodzi też o to, że ten układ drogowy obecny, który prowadzi do mostu, wraz z mostem, on w ramach tego dofinansowania mostowego, to on powstanie, powiedzmy, jako inwestycja mostowa plus niewielkie odcinki prowadzące do mostu.
Czyli
prawda?
Krótko mówiąc, most, po którym będą mogły jeździć, nie wiem, duże samochody, nie, do niego nie doprowadzą drogi, które nie będą...
On nie może prowadzić w cudzysłowie donikąd. Oczywiście to ważne, że połączy te najbliższe miejscowości, ale chodzi o to, żeby też uniknąć tak zwanego, mówiąc kolokwialnie, rozjeżdżenia istniejących dróg, niektóre tam otrzymały nowe dywaniki, które nie przeniosą na dłuższą metę tych większych obciążeń, więc trzeba w tej chwili zrealizować dłuższe odcinki, to znaczy od Pomorska do Sulechowa, do węzła Południe w pierwszym etapie i od miejscowości Wysokie, gdzie droga z mostu obecnie planowana się będzie kończyć i będzie kontynuowana jako obwodnica zachodnia Zielonej Góry, służąc też jako obwodnica Czerwieńska. No i na tym spotkaniu pan minister Materna i pan wiceprezydent Kaliszuk przedstawili bardzo spójny program finansowania z różnych źródeł, poszczególnych odcinków. To wszystko jest dobrze przemyślane. Byliśmy w ministerstwach, w Ministerstwie Infrastruktury i Funduszy Regionalnych i Rozwoju. Rozmawialiśmy na te tematy z panem ministrem Materną i z panem prezydentem Kaliszukiem. Tutaj mieliśmy taki patronat pana posła Marka Asta. I to są sprawy wstępnie uzgodnione w resortach. Potrzebny jest wniosek zarządu województwa o finansowanie zachodniej obwodnicy tego odcinka prowadzącego od mostu w Pomorsku na południe, omijającego Czerwień, Sprzylep, Zieloną Górę, wspinającego się do prowadzącego docelowo do końcówki obwodnicy południowej.
To pytanie się pojawia, czy już ostatnie na dziś, bardzo proszę o krótką odpowiedź, czy zarząd województwa taki wniosek przygotuje bez specjalnych przedłużeń? Wiemy, że często dochodzi tutaj do zwarć, jeśli chodzi o koalicję obywatelską z Prawem i Sprawiedliwością, czy z rządem wręcz nawet często marszałek Polak krytykuje wprost rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy tutaj nie będzie w związku z tym jakichś opóźnień?
Ja mam nadzieję, że tutaj zarząd nie wykaże małostkowości, tak, czy chęci partyjnego podejścia, żeby zgodnie z zasadą, żeby nic nie było, tylko że taki wniosek złoży. Jest to bardzo spójny program i tak naprawdę służący wspólnocie samorządowej całego województwa. Dlatego, że jeżeli ktoś jadąc z Gorzowa do Żar czy na południe nie będzie miał trudności w pokonaniu trudności w minięciu Zielonej Góry, to będą to korzyści również dla kierowców z tych północnych obszarów województwa. Więc ja mam nadzieję, że to nie będzie jak z innymi programami, gdzie niestety mieliśmy do czynienia z opóźnianiem, z takim poddaniem, podjęciem dużego ryzyka, że się nie dopełni terminów. Przykładem jest program Kolej Plus, gdzie zarządowi województwa potrzeba było pół roku, żeby ogłosić przetarg na wykonanie odpowiednich studiów. Realizacja tego programu stoi teraz ze względu na napięte terminy pod znakiem zapytania, a pieniądze rządowe leżą na stole, żeby modernizować linie kolejowe. Mam nadzieję, że teraz to pójdzie sprawnie, bez obstrukcji, bez wzorowania się na panu marszałku Grodzkim, który najchętniej by wszystko zablokował i po prostu zawiesił działanie Polski do czasu objęcia przez niego rządów, tak jak on uważa.
Musimy kończyć.
Potrzebna nam jest tu w regionie współpraca, a nie bezsensowna walka.
A to mówi Kazimierz Łatwiński, radny sejmiku województwa lubuskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, do widzenia.
Rozmowa po dziewiątej.